Science. Radiowe odkrycia.
Dobry wieczór, Justyna Piekło. Zapraszam na godzinne spotkanie z nauką. Przed nami najświeższe informacje, rozmowy i ciekawostki ze świata nauki. Jedynym z wątków audycji będzie rozmowa o współczesnym spawalnictwie. Jak wygląda ewolucja tej techniki wytwarzania? Czy branża spawalnicza podąża za nowinkami technologicznymi? Jaka przyszłość czeka tę dziedzinę nauki? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w rozmowie z doktorem habilitowanym inżynierem Markiem Mrozem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, kierownikiem Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa na Politechnice Rzeszowskiej. W kolejnej rozmowie będziemy omawiać innowacyjną powłokę wydłużającą pracę paneli fotowoltaicznych. To efekt projektu badawczego naukowców z podkarpackich uczelni. Wielowarstwowa, polimerowa powłoka może być wykorzystywana w krzemowych ogniwach fotowoltaicznych. Więcej szczegółów zdradzi nam doktor habilitowana Małgorzata Pociaskę-Biały, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, lider zespołu naukowego. W Science Radiowe Odkrycia będziemy też snuć wizje dotyczące kosmicznego górnictwa. Zapraszam na przegląd informacji naukowych, mówi Szymon Taranda.
Cyberflash.
NASA pomyślnie zakończyła testowy lot nowego balonu superciśnieniowego z instrumentarium badawczym misji Superbit. Po ponad 39 dniach i 5 pełnych okrążeniach południowej półkuli ziemskiej. Balon o pojemności 532 tysięcy metrów sześciennych wystartował z lotniska Wanaka w Nowej Zelandii, by wylądować z ładunkiem na spadochronie na niezaludnionym obszarze w odległości 122 km na północny wschód od Gobernador Gregores w Argentynie. Ten lot był bez wątpienia najbardziej udanym z naszych dotychczasowych lotów z balonem lecącym w stratosferze i utrzymującym stabilną wysokość, powiedziała w komunikacie po udanym lądowaniu Debbie Fernbrother, szefowa biura programu balonowego NASA, mającego swoją siedzibę w ośrodku Walpole w stanie Virginia. Balony superciśnieniowe to zaawansowane technologicznie konstrukcje. Są zdolne do utrzymywania tej samej wysokości podczas długiego lotu. W razie potrzeby zrzucają balast i wznoszą się automatycznie do wysokości, którą wyznaczył im kontrolujący misję zespół. Oprócz aparatury badawczej i paneli słonecznych służących do zasilania, wyposażone są m.in. w nadajniki pozycjonujące. Robotyka i dziedziny pokrewne rozwijają się obecnie dynamiczniej niż kiedykolwiek dotąd. Nieocenioną pomocą na drodze do kreowania przyszłości tego obszaru jest wiedza zdobyta wcześniej. Z myślą o wsparciu w tym zakresie zarówno świata przemysłu, jak i nauki, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów należący do sieci badawczej Łukasiewicz opracował repozytorium robotyki. Celem jest zapewnienie dostępu do wiedzy o zdobyczach techniki, zarówno historycznych, jak i najnowszych, z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki, a co za tym idzie, przyczynienie się do rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności polskiego przemysłu. Repozytorium robotyki to unikatowe kompendium dostępne powszechnie i bezpłatnie. W zdigitalizowanej formie udostępnione są prace naukowe, badawcze i rozwojowe z zakresu robotyki oraz obszarów pokrewnych, takich jak automatyka, pomiary, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów czy przetwarzanie mobilne. Korzystający z repozytorium mają również dostęp do raportów z badań, czasopism, opisów projektów urządzeń oraz elementów robotycznych, a ponadto do bogatych zasobów biblioteki Instytutu Łukasiewicz. Doświadczenie w dziedzinie szeroko rozumianej robotyki gromadzimy od ponad 50 lat. Prowadzone w tym czasie prace, podobnie jak gromadzone biuletyny oraz czasopisma naukowe i branżowe, były skrupulatnie archiwizowane, ale przechowywane w dużej mierze w formie papierowej. To znacznie utrudnia ich znajdowanie oraz ogranicza możliwości korzystania z nich. Dzięki repozytorium te zasoby zyskają drugie życie, tym razem w obiegu cyfrowym i otwartym dla wszystkich zainteresowanych, mówi dr inżynier Małgorzata Kaliczyńska, kierownik projektu. Wady i bariery techniki akumulatorowej to jeden z głównych technicznych powodów utrzymującego się sceptycyzmu wobec elektromobilności. Magazynowanie energii było i pozostaje piętą achillesową alternatywnych wobec kopalin źródeł energii, a baterie przyszłości wciąż są przyszłością, donosi serwis młodytechnik.pl. Przez lata naukowcy w laboratoriach od Doliny Krzemowej po Tokio poszukiwali nieuchwytnej mikstury chemikaliów, minerałów i metali, która pozwoliłaby pojazdom elektrycznym ładować się w ciągu kilku minut i pokonywać setki kilometrów na jednym ładowaniu. Do tego dołączano oczekiwanie znacznie niższej ceny niż dostępne obecnie baterie. Chodzi o to, by pojazdy elektryczne mogły konkurować z pojazdami napędzanymi paliwami kopalnymi pod względem wygody użytkowania i bić je cenowo. W ciągu ostatniej dekady wiele razy słyszeliśmy o przełomach i rewolucjach w technice akumulatorów. Jednak zmiany na korzyść, bo można o nich mówić, mają w rzeczywistości powolny, stopniowy i zdecydowanie ewolucyjny charakter. Wciąż nie brakuje szumnych zapowiedzi, ale zarazem wciąż nie jest pewne, czy ogłaszane z hukiem przełomy spełnią obietnice swoich wynalazców. Krótszy czas ładowania i większy zasięg odbywają się zwykle kosztem żywotności baterii, wyjaśnił niedawno David Dick, były dyrektor wykonawczy Tesli. Większość z tych nowych koncepcji materiałowych przynosi korzyści w wydajności, ale zawodzi w czymś innym, mówił. We'll be right back.
Słuchają Państwo Radio Rzeszów i audycji Science Radiowe Odkrycia. Spawalnictwo, bo o tym będziemy teraz mówić, jako technologia cały czas poddawana jest ewolucji. Nowoczesny sprzęt spawalniczy, oprogramowania, robotyzacja i automatyzacja pozwalają na optymalizację pracy człowieka. O nowym obliczu procesów spawalniczych porozmawiam z doktorem habilitowanym inżynierem Markiem Mrozem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, kierownikiem Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa na Politechnice Rzeszowskiej. A zaczniemy od określenia, na jakim etapie jest współczesne spawalnictwo.
Spawalnictwo należy do podstawowej techniki wytwarzania, którą ludzkość stosuje już od bardzo dawna i jak każda technologia podlega ona pewnemu rozwojowi, pewnej ewolucji. Obecnie ten rozwój skupia się na pełnej automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych, która ma w pewnym stopniu zastąpić człowieka w tym cyklu produkcyjnym.
Ale zanim przejdziemy w ogóle do tej robotyzacji, to powiedzmy, w jakich dziedzinach życia ta technologia jest aktualnie nam potrzebna, gdzie maszyny do spawania są niezbędne?
Spawalnictwo jako technologia, jako technika wytwarzania właściwie funkcjonuje wszędzie. W każdym przemyśle. Jeżeli rozpatrując to branżami, przemysłem, rodzajem przemysłu, to mamy przemysł metalowy, czyli wytwarzanie konstrukcji spawanych. Mamy przemysł motoryzacyjny, gdzie przecież mnóstwo elementów, zwłaszcza na przykład karoserie, są zgrzewane, a zgrzewanie to też przecież proces spawalniczy. Także w każdej dziedzinie, w przemyśle spożywczym do wytwarzania różnego rodzaju instalacji, na zbiorniki, na soki i tam już wchodzimy jakby w taki zakres zastosowania materiałów ze stali nierdzewnej, z tak zwanej, mówiąc popularnie, kwasówki. I to są już materiały wymagające specjalistycznej wiedzy, żeby łączyć takie i wytwarzać takie konstrukcje spawane. No, mnóstwo w życiu codziennym spotykamy się z elementami spawanymi. Podam taki przykład. Te wszelkie poręcze ze stali chromowo-niklowej, proszę zwrócić uwagę, że one są po prostu spawane. My czasem nieświadomie nawet nie wiemy, że mamy do czynienia z elementami, które są wytwarzane tą technologią.
Bo to zależy od wykonania, od jakości tego spawania, a więc od na przykład wprawności ludzkiego oka i ręki, albo też po prostu precyzyjności maszyny, która została zastosowana do spawania.
Zgadza się, tutaj ogromną rolę odgrywają umiejętności spawacza, ale nie tylko, bo cała technologia spawania, jakby można w niej wyróżnić wpływ i dużą rolę dwóch osób. Pierwszy to jest jednak mimo wszystko spawalnik i tutaj Politechnika Rzeszowska i Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa stara się kształcić inżynierów, bo spawalnik to inżynier, który opracowywuje technologię spawania, natomiast ten, który wykonuje te spoiny, to spawacz. I tutaj ogromny deficyt na rynku obserwujemy, braku tych spawaczy. Zresztą na organizowanym 18 maja seminarium, które się odbyło tutaj w Politechnice Rzeszowskiej, rozmawialiśmy z firmami i podkreślali ten ogromny brak i to zapytanie, gdzie są spawalnicy, dlaczego jest ich tak mało. I w związku z tym ten rozwój tego spawalnictwa idzie w kierunku robotyzacji. To jest jedna z przyczyn, dlaczego spawalnictwo kieruje się na te tory właśnie rozwoju.
I na tym torze rozwoju pojawiają się między innymi roboty współpracujące, czyli takie urządzenia, które jednak wymagają uwagi i obecności człowieka, a więc potrzebna jest osoba do obsługi.
Tak, jednym właśnie z takich ważnych elementów tego naszego seminarium było też zastosowanie tych robotów współpracujących, czyli tak zwanych kobotów. Zresztą te koboty to jest nazwa z języka angielskiego, pochodzi od skrótu dwóch słów: collaborative robot, czyli robot współpracujący, co-bot. I te roboty, jakby ta grupa robotów spawalniczych i nie tylko spawalniczych, bo te koboty występują też, czy są stosowane w innych przemysłach. Na przykład doskonale sprawdzają się w przemyśle farmaceutycznym, gdzie jest wymagana dokładność, precyzja. Te roboty wypełniły lukę pomiędzy spawaczem a takimi w pełni zrobotyzowanymi stanowiskami spawalniczymi dedykowanymi tylko pod wykonanie konstrukcji, dlatego właśnie, że one mogą pracować wspólnie z osobą wykonującą jakieś czynności w cyklu produkcyjnym, wykonując za nie na przykład czynności monotonne, powtarzające się, gdzie wiadomo, że osoba wykonująca te czynności po pewnym czasie może być zmęczona, popaść w rutynę i ryzyko zdarzenia oka wypadkowego jest dość duże.
Taka robotyzacja, pełna automatyzacja spawalnictwa przyczynia się między innymi do większej precyzyjności wykonywanego złącza spawanego, ale i też powoduje, że na przykład powstają mniejsze straty w materiałach.
Tak, tu korzyści są o wiele większe, bo i ekonomiczne, i zwiększa się wydajność spawania. Taki robot na przykład, no różne tutaj można dane podać, ale przyjmuje się, że na przykład prędkość pracy takiego robota może dochodzić nawet do 10 metrów na sekundę, więc jest to dość duża wydajność. No człowiek, trudno, żeby przez 8 godzin z taką prędkością wykonywał spoiny, więc przekłada się to na efekty ekonomiczne, ale to, co dla spawalników i dla firm jest najważniejsze, to oprócz tej wydajności, to doskonała jakość wykonywanych złączy spawanych. To mniejszy udział braków, czyli tych złączy wadliwych, gdzie tam z jakiegoś powodu wystąpiły jakieś niezgodności spawalnicze. To wreszcie mniejsza ilość i konieczność stosowania różnego rodzaju metod kontroli, bo wiemy, już mamy pewność, że to jest powtarzalne, więc po co co jakiś czas stosować jakieś badania nieniszczące i tak dalej, a to też znowu koszty. Także tutaj rośnie na plus stosowanie tych stanowisk zrobotyzowanych, czy to z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych, typowo przeznaczonych dla spawalnictwa robotów spawalniczych, które są duże, niejednokrotnie wymagają specjalnej przestrzeni w hali. Też jest to rozwiązanie dla firm, które zajmują się wielkogabarytowymi konstrukcjami spawanymi, ale właśnie też przy pomocy tych kobotów, czyli tych robotów współpracujących, gdzie na przykład różne są możliwości wykorzystania tego kobota, jeśli chodzi o procesy spawania, ale można na końcówkę ramienia takiego kobota założyć palnik spawalniczy i na przykład niech on tylko przesuwa, tworzy spoinę, a ten operator współpracujący z nim będzie włączał, zajarzał łuk elektryczny czy jakieś inne czynności pomocnicze wykonywał. Także tutaj jest możliwości, jest zastosowanie jest bardzo dużo.
I tutaj pojawia się sztuczna inteligencja, która jeszcze bardziej albo komplikuje sprawę, albo przenosi technikę spawalnictwa na wyższy poziom.
Ja bym może to tak porównał, o ile sam proces robotyzacji, jego zamierzeniem jest zastąpienie człowieka w procesie wytwarzania spoin, czyli odzwierciedla nam jakby pracę spawacza, to tutaj myślę, że to będzie nieuniknione, że w przyszłości tą pracę, którą wykonuje spawalnik, pewnie będziemy mogli, tak jak w przypadku lekarzy, prawników czy innych zawodów, będziemy mogli wykorzystać sztuczną inteligencję, bo do tego cały świat dąży. Natomiast czy to się stanie tak szybko? Myślę, że jeszcze nie. Za dużo mamy zmiennych. Myślę, że to są marzenia na przyszłość i takie założenia, że kiedyś tego spawalnika zastąpi nam sztuczna inteligencja, która będzie się nie tylko dobierać i kształtować nam geometrię czy parametry technologiczne spawania, ale będzie się też uczyć, jak z tych błędów, na podstawie tych błędów, które do tej pory poczyniła, wyjść i stworzyć coś jeszcze lepszego.
Sztuczna inteligencja wkracza w coraz to kolejne sfery naszego życia, w kolejne branże. Jeśli ma ona przysłużyć się spawalnictwu, to warto ją wykorzystać również w tej technice wytwarzania. O nowoczesnym spawalnictwie oraz przyszłości rozmawiałam z doktorem habilitowanym inżynierem Markiem Mrozem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej. kraju i na świecie wzrasta zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii. Ekologicznym systemem produkującym energię elektryczną są bardzo popularne w ostatnich latach ogniwa fotowoltaiczne. Na budynkach jednorodzinnych, użyteczności publicznej i w formie farm możemy dostrzec w naszym regionie mniejsze lub większe systemy fotowoltaiczne. Taki panel fotowoltaiczny ma określoną swoją wydajność, a ta z biegiem lat jest coraz niższa. I tutaj z pomocą przychodzą naukowcy z podkarpackich uczelni. Opracowali oni powłokę na ogniwa fotowoltaiczne, która zwiększa wydajność działania ogniw krzemowych. Więcej o pomyśle powie nam doktor habilitowana Małgorzata Pociask-Biały, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, lider zespołu naukowego.
Fotowoltaika to po prostu sposób przetwarzania promieniowania elektromagnetycznego, czyli tego, które dla fotowoltaiki pochodzi ze słońca, na energię elektryczną. Dlaczego sposób? Bo potrzebny jest specjalny sprzęt, układ, który będzie to potrafił robić. W 1954 roku w ubiegłym stuleciu odkryto, można powiedzieć, pierwsze ogniwo, a potem pierwszy moduł fotowoltaiczny i przez ten jeden rok wyprodukowano aż 2% wzrostu sprawności. To niesamowite, bo teraz to się tak nie udaje prosto robić. Przez długie lata laboratoria pracują, żeby chociaż o 0,1% podwyższyć wydajność takich ogniw. Ja myślę głównie o krzemowych, bo z krzemowymi pracuję i ten 54 rok to też krzemowe ogniwo.
Panele fotowoltaiczne, niezależnie od tego, jakie ogniwo jest w nich wykorzystane, ma też swoją trwałość i określoną wydajność. Ona oczywiście z czasem spada, a więc te panele trzeba co jakiś czas wymieniać. Chociaż producenci zapewniają, że mają mieć trwałość 25 lat. Państwo postanowili znaleźć rozwiązanie na ten problem, a mianowicie znaleźć takie rozwiązanie, które wydłuża trwałość działania paneli fotowoltaicznych. Na czym polega Państwa rozwiązanie?
Wymyśliliśmy, to się pojawiło parę lat temu, w mojej głowie się urodził taki pomysł, żeby spróbować sprawdzać transmisyjność polietylenowych folii. I po nałożeniu na czyste, dobrej jakości szkło dwóch warstw folii, tak obustronnie, okazało się, że one mają transmisyjność taką, jaką ma szkło z specjalnie wytworzoną powłoką antyrefleksyjną. I to mnie zainteresowało. Chciałam wiedzieć, skąd to się bierze. Potem po takich długich próbach z różnymi grubościami powłok polietylenowych okazało się, że owszem, transmisyjność jest bardzo ważna, ale ważne jest to, co zamykamy między dwiema foliami, a zamknęliśmy pęcherzyki powietrza. Bo nie da się tak wycisnąć powietrza po nałożeniu folii na szkło, bo ze szkłem OptiWhite pracowaliśmy z Lexi. Okazało się, że dosyć dużo tych pęcherzyków zostaje. Jeśli trochę wyciśniemy, moja studentka powiedziała, że ona ma taką fajną raklę i tak przejedzie palcem i wyciśnie trochę tego powietrza. I się okazało, że te jej układy były całkiem fajne. Jak jest za dużo pęcherzyków, za dużo powietrza zamykamy, to pogarsza się transmisyjność. Jak jest ich mało i one przybierają kształt mikrosoczewek, takich ładnych prawie kulek, ale lekko spłaszczonych, to wtedy działają bardzo dobrze, bo skupiają promieniowanie elektromagnetyczne i je rozpraszają, przekierowują do właściwego, czułego elementu fotowoltaicznego. I tam jak jest za dużo światła, prawda, to jest za dużo fotonów generuje zbyt dużo elektronów i mamy przyrost prądu. I tak ten efekt zobaczyliśmy, przyrost prądu zwarciowego zobaczyliśmy po badaniu właśnie tych wielokrotnych układów, wielokrotnie wytwarzanych. Niestety nie ma zbyt dużej powtarzalności, ja muszę około 20 układów zrobić, żeby z nich około 7-8 było dobrych. Ale to była pierwsza faza badań. Druga faza badań to wytworzenie takiego układu, który można by było włożyć w moduł.
No właśnie, bo okazało się, że w trakcie badań niekoniecznie pierwsze rozwiązanie jest tym najlepszym i projekt badawczy, naukowy musiał być trochę zmieniony na potrzeby wniosków, jakie pani wyciągnęła z poprzednich doświadczeń.
Tak, i też na potrzeby samego realizowanego projektu. bo założyłam tak rozsądnie, że będę mieć 1% wzrost prądu zwarciowego. Z modeli tych nakładanych na szkło, dwie folie na szkło i dziewiątki, 9-mikronowe i 12-mikronowe i 23 mikrony i grubsze też nakładałam, ale okazało się, że najlepsze są dwunastki, bo ta ilość powietrza zamykana między dwiema dwunastkami jest akurat okej, optymalna. I problem się pojawił zaraz na początku, jak chcieliśmy odseparować te dwie folie z zamkniętymi pęcherzykami powietrza. Po prostu jedną na drugą nałożyć, nie na szkło obustronnie, tylko jedną na drugą i jedną przynajmniej profilować, żeby takie wgniecenia w niej wyprodukować, a potem drugą gładką przyłożyć i zamknąć powietrze.
Po to, żeby tworzyć właśnie te soczewki z powietrza?
Dokładnie tak. I okazało się, że nie da się tej cienkiej 12-mikronowej profilować tak, jakbyśmy chcieli. Znaczy można ją profilować, ale ona jest zbyt plastyczna. Po przegrzaniu robią się dodatkowe zmarszczenia i zaczyna mętnieć, zmienia kolor. Ona musi być przejrzysta. I doszliśmy do wniosku, że trzeba spróbować grubsze folie profilować i spróbowaliśmy grubsze profilować. Ponieważ jesteśmy w trakcie badań, 6 nowych modułów miało być wytworzonych w podkrakowskiej firmie, ale już jeden rozchorował się po drodze i nie wiadomo co się wydarzyło. Zostało 5, ja też nie wiem które 5, bo 3 były z podwójnymi warstwami folii i 3 z pojedynczą jako referencyjne. I za dużo by tutaj zdradzać trzeba było. Może ograniczę się tylko do tego, że ten układ dwóch folii jest w tej chwili, to co robimy, jest trwały, stabilny, nie odkształca się, daje się ładnie hermetyzować.
I nie jest naklejany na panel, a wsadzany pomiędzy...
Pomiędzy szkło, a ten czynny element fotowoltaiczny, tak go wbudowujemy. Mniej więcej po środku, bo to wszystko zależy od użytego materiału do hermetyzowania, do enkapsulowania. I ten enkapsulant, którego my używamy, nazywa się AV, i on występuje w określonych grubościach. To, co myśmy włożyli, to ma około 400 mikronów, ale chcemy spróbować cieńsze warstwy włożyć. Jak będzie cieńsza warstwa, wtedy powietrze, które tam w pęcherzykach zamkniemy, będzie mocniej ściśnięte. Zrobią się takie łezki, właściwie takie fajne soczewki wtedy się wytworzą pod tym samym ciśnieniem. I na to też liczymy, że efekt będzie lepszy. No, po drugie, droga światła będzie krótsza przez cieńszy układ. Także to jest jeszcze faza drugich badań. Chcemy zgłoszenie patentowe drugie zrobić i czekamy na wyniki ostateczne. W tej chwili będą poddawane starzeniu światłem te nowe moduły. Starzenie trwa 200 godzin, trochę krótko. Krótko, bo powinno być 2000 albo i 4000 godzin, ale do takich badań, jakie my prowadzimy, to jest wystarczający czas. Jak się coś ma złego zadziać z materiałem i ma się gwałtownie starzeć, czyli utracić parametry elektryczne, to się wydarzy w ciągu pierwszych kilku godzin, nie trzeba aż tak długo czekać.
Porozmawiajmy trochę o urządzeniach, które były i są używane do realizacji, prowadzenia tych badań naukowych przez państwa. Już trochę wspomnieliśmy o tym, że to specjalne urządzenia przeznaczone do paneli fotowoltaicznych, do ogniw krzemowych.
Tak, mamy w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mamy 2 symulatory. Jeden wielkopowierzchniowy do testowania modułów fotowoltaicznych, nawet takich o rozmiarach 1,5 metra na 2 metry, a drugi do testowania ogniw krzemowych 15,6 cm na 15,6 cm. I na tym małym właśnie te badania były robione. To znaczy wyznaczaliśmy metodą elektryczną transmisyjność. Co to znaczy metodą elektryczną? Transmisyjność to jest natężenie światła po przejściu przez przeszkodę do natężenia światła przed przejściem, czyli takiego sauté czystego. Prawo Lamberta, Bera, to wszystko.
A jak państwo teraz dokonują tego profilowania na powłoce? Czy to jest takie profilowanie ręczne? Czy może wykorzystują państwo do tego jakieś urządzenia, jakieś narzędzia?
Tu moi koledzy, którzy będą teraz słuchać, co ja odpowiem na to pytanie, pewnie się już zaczynają uśmiechać. No, to jest wszystko robione ręcznie i mamy kolegę, który wydrukował na drukarce 3D wałek, który ma takie specjalne wypustki. To zrobione jest wszystko bardzo precyzyjnie i fachowo na podstawie obrazów mikroskopowych, pęcherzyków nakładanych na szkło. I przenieśliśmy, odwzorowaliśmy tamten obraz pęcherzyków, które widzieliśmy zamknięte pomiędzy dwiema powłokami cieniutkich folii.
Te oczywiście w układzie najbardziej wydajnym.
Tak, te w układzie najbardziej wydajnym. Przenieśliśmy na obraz matrycy. I to wydrukował mój kolega.
Okazuje się, że rozwiązanie bardzo proste, a skuteczne.
Tak, bardzo proste, skuteczne i działa, przede wszystkim działa. Ale muszę powiedzieć, ja profiluję inaczej. Mój kolega Darek profiluje trochę inaczej. Kolega Piotr profiluje też trochę inaczej. I każdy z nas wytwarza te grubsze folie z troszkę inną transmisyjnością.
Ale gdyby doszło do masowej produkcji, profilowania tego typu folii i później nakładania go też przemysłowo na panele fotowoltaiczne, to rozumiem, że powtarzalność i ten efekt najlepszy do osiągnięcia byłby możliwy.
Oczywiście, więc to wszystko rzecz transmisyjności tej profilowanej folii. Jeśli się dobierze rozmiar potężnego wałka, dobierze siłę nacisku i będzie rozgrzewać tą folię, a to wszystko daje się w zakładach przemysłowych zrobić w nieskomplikowany sposób i to nie byłyby duże koszty. A efekt końcowy jest taki, że przynajmniej 10 lat wydłużamy żywotność takiego panelu. Nie 25 lat gwarantowane, tylko 35. Degradacja modułów indukowana potencjałem jest straszną zmorą producentów.
W jaki sposób zatem państwa rozwiązanie polepsza wydajność paneli i czy jest to w ogóle możliwe do obliczenia i też w skali powiedzmy roku, jak to wygląda?
Względne przyrosty prądu zwarciowego dla tych naszych modułów to 4,6 dla tego, który przeżył starzenie, a dla tego, który był super, super, ale starzenia światłem nie przeżył, było ponad 6%. To się przekłada też na przyrost wydajności energetycznej. I ten, który ma 4,6, wydajność jego wzrasta o 6,5%, a tamten, który się zepsuł, nie wiem, widziałam przed starzeniem 9%. I teraz też nam bardzo zależy, żeby te nowe moduły wytwarzane w jakiś sposób nas przekonały, że rzeczywiście tak to może być. Ale ten lepszy wzrost był na cieńszych foliach, nie na 12, tylko na 9. Takie moduły o 18 minut minimum dziennie wydłużają życie, pracę takiego modułu, a to się na miesiąc przekłada 45, nawet 90 godzin. Więc to są zyski takie mierzalne liczymy na to, że wielkoformatowe moduły też będą się tak zachowywać i życzymy firmie, która się zainteresuje nimi, żeby uzyskiwała jeszcze większe wydajności niż to, co nam się udało w laboratoryjnych warunkach uzyskać.
O wielowarstwowej, polimerowej powłoce na panele fotowoltaiczne mówiła doktor habilitowana Małgorzata Pociask-Biały, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Liczymy na szybką komercjalizację tego pomysłu, ponieważ przyniesie on korzyści nie tylko ludziom, ale też całej planecie.
na zakończenie audycji mamy dla Państwa kosmiczną podróż z Piotrem Malcem. Dziś sprawdzimy, ile złota jest w kosmosie.
Głowa do góry.
Złoto od zawsze rozbudzało wyobraźnię człowieka. Od niepamiętnych czasów kojarzy się z bogactwem i wielkimi pieniędzmi. Na Ziemi jest to raczej rzadki metal, stąd zawsze był niezwykle ceniony. Okazuje się jednak, że są w kosmosie miejsca, gdzie jest go pod dostatkiem. Najprawdopodobniej najwięcej złota w Układzie Słonecznym znajduje się na planetoidzie Psyche 16. Jej właściciel stałby się najbogatszym człowiekiem w historii. No ale skoro szacunkowa wartość tej planetoidy przekracza wielokrotnie wartość całej globalnej gospodarki, to trudno się dziwić. Trudno się też dziwić, że amerykańska agencja kosmiczna, czyli NASA, potwierdziła właśnie, że jeszcze w 2023 roku wyśle sondę, która zbada tę niezwykłą skałę. Pomysł, by eksploatować asteroidy krążące między orbitami Marsa i Jowisza, nie jest nowy. Perspektywa ogromnych zysków jest pociągająca, ale zwykle po chwilach entuzjazmu przychodzi zastanowienie, bowiem nie jest to łatwe zadanie. W skali kosmicznej światy te nie są wcale tak odległe. Oczywista jest też ogromna wartość poznawcza takich misji. Co innego jednak polecieć do takiej asteroidy, by ją zbadać, a co innego przywieźć na Ziemię skarby wydobyte z jej wnętrza. Psyche 16 jest jedną z większych asteroid w pasie pomiędzy Marsem a Jowiszem. Ma średnicę około 279 km i masę niemal 3 razy 10 do 19 kg, co oznacza jedynkę z 19 zerami. Jest to planetoida metaliczna, bowiem wyróżnia się dużą gęstością, a składa się głównie z żelaza i niklu. Zawiera także wspomniane już złoto, platynę i inne cenne metale. Asteroida może być odsłoniętym jądrem albo też fragmentem jądra nieuformowanej w początkach Układu Słonecznego planety. Psyche swoim składem przypomina bowiem ziemskie jądro, z tą różnicą, że nie jest obecnie tak rozgrzanym jak wnętrze naszej planety obiektem. Na jej powierzchni może znajdować się nawet lód, ale jako wtórnie przyniesiony przez mniejsze asteroidy, które rozbiły się na powierzchni Psyche. Samą asteroidę odkryto w 1852 roku ze względu na jej duży jak na obiekty pasa asteroid rozmiar. Początkowo Psyche traktowano jako obiekt skalisty. Dzisiaj, m.in. dzięki obserwacjom teleskopu Hubble'a, mamy prawie pewność, że to właśnie żelazo stanowi jeden z głównych jej budulców. Ile dokładnie warta jest ta asteroida? Oprócz żelaza i niklu, na Psyche powinniśmy znaleźć też nieprzebrane zasoby metali ziem rzadkich, czyli kluczowego dzisiaj surowca dla branży elektronicznej. O złocie już nawet nie wspomnę. Niektóre szacunki mówią o 10 trylionach dolarów. To szacunki zakładające bezpośrednie przeliczenie masy asteroidy, która wynosi około 24 trylionów kilogramów, na odpowiadającą jej wartościowo ilość żelaza na Ziemi. A jeśli założyć, że złoto stanowi tylko 1% masy planetoidy, co jest dosyć optymistycznym założeniem, to oznacza, że na planetoidzie znajduje się około 3 razy 10 do 17 kg złota. To równowartość około 14 miliardów ton tego kruszcu, czyli ponad milion razy więcej niż cała ilość złota wydobyta w historii ludzkości. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że dostępna dzisiaj technologia nie pozwala całej asteroidy przetransportować na Ziemię. Poza tym dostęp do takiej ilości żelaza i innych cennych metali na pewno zachwiałby światową ekonomię, w efekcie dewaluując znacząco wartość tych surowców. Mimo to zasoby Psyche 16 są i tak bardzo wartościowe, nie tylko dla istniejącej wciąż w teorii kosmicznej branży wydobywczej, ale również dla nauki. Projekt badań asteroidy Psyche zainicjowano w 2014 roku. Dwa lata temu firma SpaceX wygrała kontrakt na wystrzelenie sondy w sierpniu 2022 roku. Niestety opóźnienia w budowie pojazdu sprawiły, że misja Psyche wystartuje najwcześniej w październiku tego roku z przylądka Canaveral na Florydzie. Sonda podróżować będzie przez kosmos przez 6 lat. Wykorzystując asystę grawitacyjną Marsa w 2026 roku, aby zwiększyć swoją prędkość i skrócić drogę do celu. W sierpniu 2029 roku sonda dotrze do orbity wokół planetoidy Psyche-16 i rozpocznie swoje badania. Planuje się, że misja potrwa około 20 miesięcy i zakończy się w maju 2031 roku. Wtedy też zapewne dowiemy się, czy rzeczywiście właśnie w pasie asteroid leży przyszłość naszej cywilizacji, przynajmniej jeżeli idzie o poszukiwanie i eksplorację zasobów, które przecież na naszej matce Ziemi zaczynają się już powoli kończyć.
O wizji kosmicznego górnictwa opowiadał Piotr Malec. To już wszystko na dzisiaj w Science Radiowy Odkrycia. Na kolejne wydanie audycji zapraszam za 2 tygodnie w już nowej, wakacyjnej ramówce Radia Rzeszów. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Muzykę wybrał Piotr Malec, audycję zrealizował Jerzy Dziobak. Dziękuję za uwagę. Justyna Piekło. Spokojnej nocy.